które przychodzą na tak zadane pytanie, kto oni powinien używać, no są, no właśnie, takie dość płytkie, dość proste. No tak, nie powinien używać ten, kto się na tym nie zna. Nie powinien używać ten, kto ma inny pogląd terapeutyczny i nie zezwala sam sobie na używanie ARC. No ale patrząc na dwie strony, powiedziałabym, z jednej strony osoby, która takiego wsparcia potrzebuje, która z takiego wsparcia według naszej najlepszej wiedzy skorzysta, a z drugiej strony taką grupę, no nazwijmy ich roboczo, wszystkich rozmówców, wszystkich ludzi, którzy spotkają się z tym potencjalnym użytkownikiem AAC, taką grupę partnerów komunikacyjnych, to już ta odpowiedź nie jest taka prosta, że nie będziemy używać, bo się na tym nie znamy. To tak, też nie o to chodzi. To może zaczniemy sobie od tych przyczyn po stronie, no właśnie, tej osoby, która do nas się zgłasza lub zgłasza ją rodzina, naszego ucznia ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Dla kogo nie jest AAC?
No i ja tutaj zawsze będę mówiła głośno, jasno i wyraźnie, że każda osoba, która doświadcza trudności w porozumiewaniu się, i tutaj mówię zarówno o osobach, które w ogóle nie mówią, ale także o osobach, które mówią, ale ich mowa jest na przykład w niektórych sytuacjach niefunkcjonalna albo w niektórych sytuacjach nie jest po prostu wykorzystywana. Każda osoba, która doświadcza trudności w porozumiewaniu się za pomocą typowych narzędzi, jakimi jest mowa, ma prawo i może komunikować się z wykorzystaniem szeroko rozumianego AAC i to jest w ogóle podstawowe, niezbywalne prawo każdej osoby, ale pojawia mi się tutaj parę takich ale. O ile będziemy zakładać kompetencje tej osoby? To znaczy, o ile założymy, że ta osoba, okej, teraz jeszcze nie widzimy, że posiada pewne kompetencje, teraz jeszcze nie widzimy, do czego możemy dojść w komunikacji, ale zakładamy, że to jest nasza rola, aby tak dostroić się do tej osoby, aby dobrze poznać tą osobę, aby poznać jej możliwości, poznać jej potrzeby. I tutaj oczywiście nawiązuje do w ogóle podejścia opartego o zakładanie kompetencji i do diagnozy, że to jest nasza odpowiedzialność, żeby dać tej osobie szansę, dać dostęp do języka, dać dostęp do komunikacji, modelować jej użycie, zakładając, że ta osoba może rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne. I tutaj nie ma żadnych wymagań wstępnych. Każdy może korzystać z AAC, o ile jest dobrze dobrane do potrzeb tej konkretnej osoby. No bo faktycznie możemy stwierdzić, że nie, on jest za głęboko, żeby wybierać chociażby, bo pokazujemy mu dwa symbole zalaminowane, czekamy aż pokaże nam ręką, a on nie pokazuje, nie wybiera albo zawsze wybiera symbol po jednej stronie. Ale jeżeli byśmy dobrze zrobili diagnozę, na przykład może się okazać, że ta osoba chociażby ma korowe zaburzenia widzenia. Nie widzi symboli, nie jest w stanie sięgać pod kontrolą wzroku. To, że wybiera tylko z jednej strony, może wynikać na przykład z porażenia i braku możliwości przekroczenia linii środka. Więc jeżeli narzędzie jest niedobrane do potrzeb tej konkretnej osoby, no to faktycznie nie widzimy, że to działa. Ale to, że my nie widzimy, że coś działa, to nie znaczy, że ta osoba nie ma kompetencji, to znaczy tylko tyle, że my musimy znaleźć inny sposób. Musimy zrozumieć, dlaczego to nie zadziałało, dlaczego to się nie sprawdza, spróbować czegoś innego, bo w zakładaniu kompetencji nie chodzi o to, że wymyślimy jedno rozwiązanie i ma zadziałać. W zakładaniu kompetencji chodzi o to, że dopóki nie czujemy, że nam działa, to kombinujemy i szukamy, próbujemy lepiej poznać potrzeby tej osoby, żeby dostosować narzędzie do jej potrzeb i się nie poddajemy w tym i nie stwierdzamy, że nie, on jest za głęboko, nie, on się nie nadaje do AAC. Rozgadałam się.
Rozumiem, Kasia, z tego, co powiedziałaś, że tak, zakładamy kompetencje, ale może okazać się, że są osoby, które do pewnego typu rozwiązań nie będą mogły z nich skorzystać, że pewien typ rozwiązań nie jest dla nich, więc nie powinny korzystać na przykład pomocy, tak, na wskazywanie pomocy, gdzie korzysta się z takiego zmysłu, który nie jest takim kanałem, który pozwoli na autonomię.
To nie znaczy, że nie korzystamy wcale z AAC, tylko że nie korzystamy z tego jednego konkretnego rozwiązania. Szukamy po prostu innego.
I druga rzecz, która tak przychodzi do głowy, kiedy mówisz o tym, nie korzystamy z pewnego rodzaju, nie korzystamy z pewnego rozwiązania. Tak, to też takie zachowanie, że pewne komunikaty są dla nas jasne, były zawsze jasne dla otoczenia, nawet jeżeli były powiedziane bez skorzystania z narzędzia AAC. Mam na myśli, bardzo dobrze opanowane gesty naturalne. To, że ktoś żegna się, robi po prostu pa, żegna się, wskazuje palcem i ten komunikat jest jasny, że mówi na przykład to, o to mi chodziło. I w takich sytuacjach tak, też nie powinniśmy my wymagać tego, żeby ktoś użył narzędzia, które ma gdzieś przygotowane, posiada je, ponieważ w takiej sytuacji korzystanie z AC jest zadaniem po pierwsze partnera komunikacyjnego, może zamodelować, jak to można powiedzieć w inny sposób i też pokazać, jak komunikować się być może w szerszym gronie partnerów komunikacyjnych albo bardziej rozbudowanymi zdaniami, ale nie każemy nikomu powtarzać samemu po sobie, czyli nie idziemy, no tak, dobrze, ja rozumiem, tak, chodziło ci o to, ale powiedz to teraz na mówiku. No nie po to jest to urządzenie, niestety czasem zdarzają się takie przypadki i myślę, że warto być na to wyczulonym, że nie ma czegoś takiego, rozumiem, to teraz powiedz to na książce, powiedz to gestem. Myślę, że jest to taki czynnik też trochę zniechęcający, jeżeli my taką presję nakładamy na komunikowanie się z nami.
Okej. I teraz właśnie, ja myślę, że to jest ważne, żeby też w kontekście tego, co Paulina powiedziałaś, mocno wybrzmiało, że komunikacja wspomagająca i alternatywna to są różne sposoby porozumiewania się za pomocą różnych modalności. I to nie jest tak, że AAC to są tylko obrazki i to, co nie zostało przekazane na obrazkach, to nie jest komunikat. No nie, komunikat można przekazać gestem, można przekazać spojrzeniem, można przekazać mimiką twarzy i to, że ktoś korzysta z jednego narzędzia, powiedzmy ma książkę, nie oznacza, że my właśnie przestajemy widzieć te komunikaty przekazywane niewerbalnie za pomocą innych modalności, że każemy powtarzać samemu sobie, ale skoro już mówimy o narzędziach i o tym, że faktycznie myśląc o budowaniu autonomii osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, tej możliwości rozumienia i bycia zrozumianym i powiedzenia tego, co się chce, kiedy się chce, komu się chce i w jaki sposób się chce, to myślimy o tym, że potrzebujemy faktycznie książki do komunikacji. Ona może być skonstruowana bardzo różnie, ale sam fakt posiadania książki nie sprawi, że osoba nagle zacznie się za pomocą tej książki komunikować. Potrzebny jest czas, potrzebne jest modelowanie, potrzebne jest to, żeby pokazać użytkownikom AAC, jak z tej pomocy komunikacyjnej skorzystać w codziennych, funkcjonalnych, realnych sytuacjach komunikacyjnych. Nie w zainscenizowanych sytuacjach, nie w wyizolowanych, sztucznych, gabinetowych, a w codziennym życiu, bo chodzi o funkcjonalną komunikację. Więc faktycznie, kto nie powinien używać AAC? Osoba, która nie myśli o tym, że użytkownik AAC potrzebuje się skonfrontować z codziennymi wyzwaniami komunikacyjnymi i zawęża to myślenie i szanse, jakie daje użytkownikowi AAC, tylko do bardzo wąskiej puli sytuacji wyizolowanych, wyciągniętych z codziennego życia. I Tak samo nie możemy wymagać od użytkownika i testować użytkownika AAC z jego narzędzia komunikacyjnego, zanim my nie pokażemy, jak z niego skorzystać. Więc to, że ktoś ma książkę do komunikacji i nie mamy poczucia od razu, że to działa, to jest rzecz normalna, oczywista, której się spodziewamy, bo po co nam jest ta książka? Po to, żeby zacząć modelować. I bez tego modelowania nie możemy oceniać, czy ktoś się nadaje do AAC, czy się nie nadaje do AAC. Dopóki nie damy szansy, dopóki my nie będziemy uczyć, dopóki my nie będziemy pokazywać możliwości, nie możemy oceniać, czy ktoś da radę, czy nie da rady. My tego nigdy nie wiemy. Musimy dać szansę i musimy uczyć.
Zrobiłabym taką gwiazdkę do Twojego słowa uczyć, Kasiu, że myślę, że to uczenie to właśnie nie jest takie sprawdzanie. Dobrze, to co ten symbol znaczy? A co ten symbol znaczy? A co ten symbol znaczy? Więc nastawiamy się na to, że symbole niosą ze sobą znaczenie jedynie poprzez używanie ich. Więc w konkretnych sytuacjach, w konkretnych naszych własnych komunikatach, w konkretnych interakcjach ten symbol będzie miał zastosowanie, ale jako wydrukowany element na papierze, no to jest po prostu jakimś obrazem, jakąś grafiką. Ale bez tego nadania znaczenia, no nie, symbol nie ma znaczenia nadanego po prostu tak jakoś immanentnie. Dlatego też myślę, że ważne jest to, żebyśmy, to czasem też się z tym spotykam, symbole muszą być podpisane. Jeżeli nie są podpisane, to myślę, że to znaczenie będzie też różniło się w zależności od partnera, który będzie rozmawiał, który podejdzie w danym momencie, więc pamiętamy, to jakby też do twórców pomocy komunikacyjnych uwaga. Tak, ale Kasia powiedziała o tym, że początki z książką, z każdym narzędziem do komunikacji bywają różne, ale też częścią autonomii jest to, że moment do tej rozmowy wybiera, może o nim decydować tak samo jak partner, tak samo użytkownik AAC. Nie da się zmusić kogoś, nawet jeśli bardzo chcemy, do tego, by z nami porozmawiał. Może dać nam znać niewerbalnie, może dać nam znać, no właśnie, poprzez odmowę, poprzez brak działania. Bardzo wiele czynników za tym stoi. Niekoniecznie jest to brak zrozumienia tego, jak użyć narzędzia. Ten moment, kiedy możemy rozmawiać, to jest wypadkowa bardzo wielu rzeczy.
Tak, i myślę, że jeżeli mówimy o autonomii, bo o tym mówimy i do tego dążymy, to też zakładamy i liczymy się z tym, że autonomia oznacza, że użytkownik AAC, osoba ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, ma święte prawo stwierdzić, że w tym momencie nie chce z nami gadać, że nie ma ochoty z nami porozmawiać, że może zdecydować, że w tym momencie nie będzie się komunikować. I nie da się myśleć o komunikacji na zasadzie, teraz mamy zajęcia, to teraz masz ze mną porozmawiać i masz mi powiedzieć to i to. Bo faktycznie wtedy możemy mieć poczucie, że to nie działa, osoba nie korzysta, powiedzmy, z tego super narzędzia komunikacyjnego. No ale to jest po pierwsze jej prawo, jej decyzja, jej autonomia, ale znowu, nas też nikt nie może zmusić do rozmowy z drugą osobą, tak? I do tego, że okej, teraz musimy porozmawiać, jest to sytuacja trudna. Nie chcemy w takiej sytuacji stawiać użytkowników AAC, dajemy im to prawo do zdecydowania, że nie chcą w danej chwili rozmawiać, ale to, że nie chcą w danej chwili rozmawiać, że nie chcą z daną osobą w danej chwili rozmawiać, nie oznacza, że on się nie nadaje, tak? Że on nie ma kompetencji. No nie, to jest jego prawo w tym momencie do tego, żeby zdecydować, że jednak nie chce rozmawiać. I to, co też myślę, może być trudne, dla nas, jako dla partnerów komunikacyjnych, to jest to, że no właśnie, mówimy cały czas o użytkowniku AAC i o tym, jaka grupa użytkowników AAC nie powinna być może, czy jaka grupa osób być może nie powinna z tego AAC korzystać, ale siłą rzeczy cały czas dochodzimy do, w rozwinięciu naszej myśli, do roli partnerów komunikacyjnych. I to nie jest przypadek, bo faktycznie gdzieś przyjęło się, stety czy niestety, myśleć o tym, że no nie, to użytkownik AAC nie ma jakichś kompetencji. To użytkownik AAC czy osoba ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi nie ma jakichś kompetencji, nie udowodniła, że się nadaje, nie pokazała umiejętności wstępnych, żeby mogła komunikować się za pomocą AAC. No ale tak naprawdę wiemy, że sytuacja jest dokładnie odwrotna. Nie ma wymagań wstępnych. Każda osoba, która doświadcza trudności, może skorzystać, o ile my jako partnerzy komunikacyjni damy jej tą szansę. I bardzo często tą barierą wcale nie są czynniki leżące po stronie osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, a barierą okazują się być czynniki leżące po stronie właśnie partnera komunikacyjnego. Naszych założeń, naszych postaw, naszych czasami nieporozumień czy błędnych koncepcji, błędnych założeń, chociażby odnośnie tego, czym w ogóle jest komunikacja.
I tak, jest to, myślę, taki duży temat teoretyczny, bym nawet powiedziała, taki filozoficzny, ponieważ jeżeli zakładamy, że komunikować się możemy tylko w tych specjalnych warunkach, że przygotujemy się, że zawsze jest to komunikacja, która właśnie jest zainicjowana w tych szczególnych warunkach i ma jakiś tam przebieg, czyli zakładam, że ja zapytam, ktoś mi odpowie. Jak mi odpowie, to dalej ta rozmowa płynie. Nie odpowie, no to załamanie komunikacyjne, załamał się nasz schemat, no nic, nie umie dalej rozmawiać. Myślę też, że komunikacja naprawdę zakłada taką dobrowolność, chęć do komunikowania się. Zakłada to, że dwie strony są aktywne, ale też, no właśnie, zakłada to, że nie wiemy, co druga osoba chce powiedzieć. Jeżeli na przykład cały czas, kiedy nauczyciel komunikuje się z uczniami, to jest ten moment, kiedy ustalają plan dnia, że to jest ten obszar komunikacji, w innych obszarach wspomagania nie ma. Albo że AAC jest tylko jako wytłumaczenie pojęć w karcie pracy. Jakby podaję takie jaskrawe przykłady, gdzie pominięto tą możliwość swobodnego wyboru komunikatów, ale myślę, że no, czujecie Państwo, nie da się prowadzić komunikacji, jeżeli to tylko ten partner komunikacyjny pyta, tylko partner komunikacyjny podejmuje inicjatywy, no i czeka na odpowiedź. Myślę, że ogromnie ważną umiejętnością jest to, żeby użytkownik AAC umiał inicjować, żeby wesprzeć go w tym inicjowaniu, bo na początku to nie jest inicjowanie na pomocy komunikacyjnej. To nie jest tak, że każdy wie od razu, jak użyć tabletu, żeby rozpocząć rozmowę, zrobić to w kulturalny sposób, żeby no właśnie posługiwać się od razu takimi pojęciami, zwrotami konwersacyjnymi. No nie, to odnalezienie inicjatywy to jest zupełnie inny poziom na początku. Mhm. Więc myślę, że ta dwustronność, to mi się bardzo rzuca w oczy. Nie jednostronnie, nie tylko nadaje.
Tak, i to jest bardzo ważne, że tak naprawdę chcąc nie budować tych barier i ograniczeń w komunikacji, my musimy bardzo mocno w pewnym sensie się pilnować, tak? Czy my rozmawiamy z drugą osobą i słuchamy tego, co druga osoba chce nam przekazać za pomocą tych narzędzi, tych sposobów, którymi dysponuje w danej chwili, czy my tylko nadajemy? Bo nadawanie komunikatów to nie jest komunikacja.
Nie jest to cała komunikacja, dokładnie.
Tak, to jest tylko część, to jest przekaz. Żeby mówić o komunikacji, okej, my nadajemy, ale my też słuchamy tej drugiej strony, przyjmujemy te komunikaty. I jeżeli ja jako partner komunikacyjny nie mam w sobie otwartości na przyjęcie tego, co druga osoba chce mi powiedzieć, a ja nie siedzę w głowie tej drugiej osoby i nie mam bladego pojęcia, co druga osoba chce mi powiedzieć. Więc jeżeli ja mam sztywny plan w głowie, ja powiem, to od ciebie oczekuję takiego i takiego zachowania, No to faktycznie będzie, no a co nie działa, tak? Ta osoba się nie nadaje. Przepraszam, ona po prostu nie realizuje mojej koncepcji. No ale w komunikacji nie chodzi o realizację czyjejś koncepcji na rozmowę. Chodzi o to, żeby druga osoba też mogła wyrazić to, co faktycznie myśli, to, co faktycznie czuje. Więc w momencie, jako partner komunikacyjny, nie mogę mieć sztywnych założeń odnośnie tego, co użytkownik AAC ma mi powiedzieć, no bo to nie jest komunikacja. I teraz znowu, słuchanie użytkowników AAC oznacza, że musimy popatrzeć na tą osobę całościowo, na to, co przekazuje na narzędziu, na to, co przekazuje niewerbalnie. Musimy dać jej czas, bo ta rozmowa trwa dłużej, więc my musimy też zwolnić. Bo jak my będziemy nadawać i trekować cały czas i nie dopuścimy nikogo do głosu, no to no faktycznie ta osoba się nie nadaje, bo się z nami nie komunikuje. A czy daliśmy jej czas? Czy daliśmy jej przestrzeń? I ta umiejętność słuchania, ta umiejętność czasami wytrwania w ciszy, aby dać użytkownikowi AAC szansę na skomunikowanie się, może być dla nas wyzwaniem. Ale w komunikacji zawsze obie strony muszą trochę popracować, mówiąc w cudzysłowie, obie strony muszą zdobyć nowe umiejętności, żeby być w stanie lepiej ze sobą współgrać. I znowu, nie można zwalać cały czas winy na użytkownika AAC czy na osobę ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, tylko popatrzmy też na siebie, na nasz wzorzec komunikacji, na to, czy my się faktycznie chcemy skomunikować, czy my tylko nadajemy.
I wychodząc, myślę, że znowu od tego basicu, czyli wychodząc od zachowania, mamy szansę zauważyć w naszym rozmówcy, w użytkowniku AAC, że coś jest nie tak z tym naszym sposobem komunikowania się, tak Kasia, jak mówisz, że będziemy mieć szybko taką reakcję, naprawdę nawet w ciele, że my tutaj, tak przerysuję to trochę, my tutaj o kolorach, wybierz kredkę, powiedz, czym będziemy rysować. Bardzo jesteśmy skupieni na tym, żeby ta interakcja się tak udała, żeby tam były nowe słowa, żeby takie precyzyjne były te komunikaty. Tylko im bardziej my się staramy, tym bardziej też usztywniamy się w naszym działaniu, żeby to po prostu to, co przygotowane, żeby wszystko się udało. Czy w komunikacji może się coś nie udać? No myślę, może się nie udać pewna rzecz, że nie zauważymy, co druga osoba chce powiedzieć. To może się nie udać. No właśnie, a co może, co byłoby twoją intuicją, Kasia? Ja tutaj o tym rysowaniu, o tych kredkach, a tu stoi kamera. Na przykład. A tu ktoś przyszedł.
Ja myślę, że w ogóle przestajemy sobie patrzeć na komunikację jako na coś, co my jesteśmy w stanie zaprojektować i zrealizować perfekcyjnie. Komunikacja to jest bałagan. Komunikacja to jest w pewnym sensie wielka niewiadoma, tak? Bo są te czynniki po mojej stronie, są te czynniki po stronie użytkownika AC, jest środowisko, w którym przebywamy i cały czas na każdym z tych obszarów coś może pójść niezgodnie z planem. Czy to znaczy, że się nie komunikujemy? Nie, my musimy być po prostu w tym elastyczni. I fakt skupieni na sobie, w tym w sensie na tej drugiej osobie, i na tym, co ja robię w tej komunikacji, bo tak naprawdę my nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ta rozmowa się potoczy. I możemy wyjść od kredki, a skończyć na opowiadaniu o urodzinach u cioci, bo komuś coś tam się skojarzyło, tak? Tak wygląda komunikacja naturalna. I po to potrzebny jest dostęp do rozbudowanych systemów komunikacyjnych, żeby można było pójść za naturalnym tokiem myślenia i za naturalnym tokiem wymiany informacji w komunikacji, a nie usztywnić się na jakąś wąską aktywność. I tak, bardzo często jest tak, że rozmowę zaczynamy w punkcie A, a w międzyczasie po prostu przejdziemy przez 5 różnych tematów i skończymy w bardzo dziwnym miejscu, którego byśmy się zupełnie nie spodziewali. I to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest jeszcze jedna ważna. To, że często, a i owszem, dochodzi do załamań komunikacyjnych. Często jest tak, że się nie dogadamy. często jest tak, że mamy problem ze zrozumieniem komunikatu użytkownika AC. Ale znowu, musimy zawsze patrzeć na to, że przyczyna tego załamania może być w jednym z trzech obszarów. Może być po mojej stronie, ja czegoś nie zauważyłam, nie zauważyłam komunikatu, przeoczyłam, po prostu mi się skojarzyło coś innego. Może być po stronie wypowiedzi użytkownika AC, ale może być też w środowisku. Bo coś się stało, bo coś się wydarzyło, bo coś rozproszyło użytkownika AC, nie mamy nad tym kontroli. Tak, nie żyjemy w próżni. Rozmowa nigdy nie toczy się w próżni. Więc nie chciejmy mieć planu na rozmowę. Zacznijmy słuchać. Po prostu.
Tak, myślę, że to jest bardzo poważne stwierdzenie, ale tak. I jeżeli pójdziemy za tym takim diagnozowaniem, co w takiej sytuacji pomoże, jak można poradzić sobie faktycznie z tym załamaniem, a nie w sytuację, kiedy rozbudowujemy bardzo, bardzo obszernie ten zasób słownika, zasób rzeczowników, zasób przedmiotów, zasób rzeczy do wyboru, a zapomnimy o tym obszarze, który pozwala sobie poradzić właśnie w takich sytuacjach, trochę zostawiamy tego użytkownika AAC na takiej straconej pozycji. W momencie załamania komunikacyjnego jest naprawdę bezradny, bo te umiejętności zostały jakby pominięte. Jeżeli skupimy się na tym, żeby sprawdzać wiedzę, żeby w komunikacji mógł udzielać właśnie precyzyjnych odpowiedzi zgodnie z naszym wzorcem, który sobie trzymamy w głowie, a nie zgodnie z tym, co być może jest jego autentycznym pomysłem, tak, to trochę tworzymy taką sytuację, w której jednak, wracając do naszego tytułu dzisiejszego spotkania, nie powinniśmy w taki sposób używać AAC. I może to jest mocne stwierdzenie, ale ograniczanie komunikacji właśnie do wyborów, do tego, że będziemy tylko uzupełniać książeczki, że nie damy dostępu do takich słów, które pozwolą sobie poradzić w takich codziennych sytuacjach, to myślę, że to jest dużo złych doświadczeń, jeżeli chodzi o używanie AAC.
To, do czego myślę, że też zmierzamy poniekąd w ten dzisiejszy wieczór, to, że w komunikacji zawsze są dwie osoby. I jeżeli coś nie idzie, to nie idźmy na łatwiznę, zwalając winę na tą osobę, która nie ma nawet narzędzia, sposobu, żeby zaprotestować, że ej, ludzie! Tak? Sytuacja jest z dzisiaj. Dostałam solidny ochrzan od użytkownika AC, bo nie zrozumiałam. Dlaczego dostałam ochrzan? Bo miał narzędzie do komunikacji. Miał wymodelowane słowa, miał taką metodę dostępu, że był w stanie to zrobić. Zrobił to na pomocy komunikacyjnej, bardzo kulturalnie, nie zachowaniem, ale do tego zmierzamy, że popatrzmy sobie zawsze też na siebie, czy to my nie budujemy barier naszymi założeniami, naszą postawą, czasami naszymi zbyt dobrymi chęciami. I dajmy sobie i użytkownikom AAC przestrzeń na to, żeby słuchać siebie nawzajem, a nie tylko nadawać, ale na różnych falach. Próbujmy słuchać siebie nawzajem, bo wtedy dopiero wtedy będzie ta szansa na porozumienie.
Dopiero wtedy będzie szansa na porozumienie, ale też właśnie taka przestrzeń, która myślę uspokoi tą komunikację i taki pośpiech codzienny. I mam nadzieję, że któraś z tych wskazówek, coś z tego, co poruszyłyśmy dzisiaj, będzie dla Państwa przydatna po prostu do tego, żeby pogadać. Bez takich założeń, bez przygotowywania się co do przebiegu rozmowy. dobrze wiedzieć, co jest pomoc komunikacyjna, jeżeli chcemy z niej skorzystać. Oczywiście. Więc to nasze przygotowanie to może być zapytanie drugiej osoby o to, jak sobie w komunikacji poradzi, zwykle radzimy, jak komunikuje się z tym użytkownikiem, tak zwyczajnie. Ale do rozmowy, na rozmowę planu no mieć się nie da.
Więc na ten najbliższy weekend nadchodzący życzymy Państwu samych pozytywnych i dobrych doświadczeń słuchania siebie nawzajem, komunikowania się, znalezienia w sobie też tej otwartości na przyjęcie komunikatów ze strony użytkownika AC i trochę tego luzu. Odpuśćmy plany na rozmowę, odpuśćmy cele terapeutyczne. Gadajmy, słuchajmy siebie nawzajem, gadajmy, bądźmy w tej komunikacji autentyczni, prawdziwi i otwarci na tą drugą osobę.
Mhm. Tego Państwu i sobie życzymy. Życzymy dobrego weekendu i do zobaczenia na kolejnym live'ie.
Do zobaczenia za tydzień. Dobranoc.